Witam Państwa, Lech Pilarski. Czy Pax Koronawirus przełoży się także na inne sfery polityczne i państwowe? To ważne pytanie, ponieważ przy okazji rozszerzania się tej choroby udało się szybko zareagować i połączyć siły. Ponadto w programie o kampanii prezydenckiej odbywa się ona w cieniu pandemii, choć to jeszcze przynajmniej w naszym kraju tak nie jest, ale przyjmując wariant najbardziej pesymistyczny, czy nie trzeba będzie przełożyć wyborów? Czy takie projekty, takie warianty są rozpatrywane w sferach politycznych? Na zakończenie o finansowaniu mediów regionalnych. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu posłowie Paweł Krutul, Nowa Lewica. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
Czekamy jeszcze na Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, ale możemy już rozpocząć rozmowę na temat koronawirusa, bo przyspiesza tenże wirus, jeśli chodzi o zarażenia. Rano zaczynałem dzień od 11 przypadków, a teraz już mamy 16. Czy w związku z tym zaostrzać przepisy, wprowadzać już kontrolowany ruch, żeby ograniczyć transmisję tego wirusa? Jak panowie sądzą?
No widać wyraźnie, że sytuacja jest bardzo poważna, a rząd jest spóźniony. My od 14 lutego jako opozycja wzywaliśmy rząd do przyjęcia ustawy, która by w sposób specjalny regulowała przepisy na czas walki z epidemią. Stało się to dopiero w ubiegłym tygodniu. Ale dobrze, że się stało. Dobrze, że wszystkie ugrupowania poparły te rozwiązania, bo rzeczywiście wirus nie zna barw partyjnych i tu musimy wszyscy działać i współdziałać. Martwi to nas natomiast to spóźnienie, bo ono naszym zdaniem ma wpływ także na nastroje społeczne. Ludzie widzą, że dopiero teraz wyposaża się szpitale, dopiero teraz NFZ puścił pieniądze, a mogliśmy już wcześniej z zapasem czasowym się do tego przygotować. Będziemy przyglądać się, jak to rząd robi. No tutaj wszyscy musimy współdziałać, władze rządowe, samorządowe, politycy, w taki sposób, aby przeciwko temu wirusowi się skutecznie postawić, no żeby wygrać z nim wojnę. Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej.
Paweł Krutul.
Tak jak mój przedmówca powiedział, była ustawa, wszystkie kluby ją poparły, musimy się przygotować. No niestety chyba idzie ku gorszemu, tak jak pan redaktor powiedział, rano było 11, teraz mamy 16 stwierdzonych. Na pewno nie będzie to końcowa liczba i będzie się ten wirus rozszerzał również po naszym kraju. Musimy tutaj zewrzeć szyki i tak do tego się dołączam, że wirus nie ma barw politycznych i musimy współpracować, współdziałać z rządem jak najbardziej. Bardziej tak jak lekarze donoszą, musimy dbać o higienę. Nie możemy popaść w panikę, tylko po prostu musi być jasny przekaz, co jak największa możliwość informowania społeczeństwa, na jakim etapie, do jakich szpitali, żeby informacja była jak największa, żeby ludzie się nie zostali tutaj osamotnieni i żeby wiedzieli w danej chwili, w danym regionie, gdzie się mogło zgłosić, żeby po prostu nie popadali w panikę.
Sprawa kampanii prezydenckiej w kontekście koronawirusa. Szymon Hołownia ogłosił, że rezygnuje ze spotkań bezpośrednich. Będą, jeśli już, to w niewielkim gronie. Natomiast gro kampanii będzie w internecie, czyli przy wykorzystaniu społecznościowych form przekazu. No i oczywiście internet, czy właśnie też nie kierować kampanii w tę stronę.
Ja myślę, że to jeszcze jest przedwczesne i że tutaj w tym ruchu Szymona Hołowni, ja też trochę polityki widzę, ta kampania nie idzie mu tak.
W jakim sensie?
Kampania nie idzie mu tak, jak planował, więc nie dziwię się, że jako pierwszy trochę pod pretekstem koronawirusa
schodzi do internetowego podziemia.
Schodzi do internetu. Małgorzata Kidawa-Błońska prowadzi bardzo intensywną kampanię spotkań. To nie są wielkie spotkania, bo ja uważam, że najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy stosowali się do rekomendacji służb sanitarnych. Na dzisiaj rekomendacja jest taka, żeby nie organizować spotkań na salach zamkniętych, w pomieszczeniach zamkniętych z obecnością powyżej 1000 osób, więc wielkich konwencji. Natomiast małe
na
kameralne...
Na Podlasiu nie mamy takiej
małe,
hali, gdzie
małe,
by to
małe kameralne spotkania, szczególnie w przestrzeni otwartej, na ryneczkach, na ulicach miast, gdzie rozmawiamy, no to i tak to się dzieje. To nie są jakieś nadzwyczajne. Trzeba zachowywać oczywiście zasady higieny, często myć ręce.
będzie metrowy w każdym klubie, który będzie ustalał odległość, przy której można rozmawiać?
Nawyki ludzkie są silniejsze od rekomendacji służb sanitarnych. Wczoraj oglądaliśmy derby Italii, Inter Mediolan, Juventus Turyn. Mediolan, jak wiadomo, jest miasto jakby w epicentrum pandemii we Włoszech, przy pustych trybunach, no ale piłkarze po strzelonych bramkach ściskają się, rozmawiają ze sobą blisko. No to jest, że tak powiem, ludzka natura. Ważne też, żeby nie przesadzać. Natomiast po przyjściu do domu z zewnątrz od razu umyć ręce, zachowywać się roztropnie, rozsądnie, no i rzeczywiście unikać wielkich zgromadzeń w zamkniętych pomieszczeniach. Więc myślę, że sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie się kierował tymi dyspozycjami, które dają służby sanitarne i oczywiście wszyscy musimy się do tego stosować i politycy również, żeby postępować tak, aby w wyniku działań kampanijnych nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa.
Jeżeli chodzi o kampanię Lewicy i naszego kandydata Roberta Biedronia, tak jak mówił przedmówca...
Też nie wykorzysta szansy, żeby zejść do internetu?
Nic o czymś takim nie słyszałem, abym na pewno wiedział. Nie, proszę państwa, spotykamy się, mamy Robert Biedroń, codziennie ma od 2 do 3 takich spotkań, 1,5-godzinnych z mieszkańcami danego regionu, danej miejscowości. I tak jak powiedziałem to wcześniej, czy poseł Tyszkiewicz mówił, nie popadajmy w jakieś tam szaleństwo, stosujmy higienę. Przede wszystkim to nie są spędy jakieś w pomieszczeniach zamkniętych, są to pomieszczenia wietrzone. Sympatycy chcą uczestniczyć w takich spotkaniach i serdecznie zapraszamy, czy też przy zbieraniu podpisów cały czas też mamy przecież z wyborcami kontakt. Jesteśmy na wyciągnięcie, że tak powiem, 20-30 centymetrów koło tych ludzi, jak podpisują nam na tej przysłowiowej desce, składając swój podpis popierającego, tu gdzie ja zbieram podpisy, kandydata Roberta Biedronia. Także nie popadajmy w jakąś panikę, wszystko róbmy z głową, dbajmy o higienę.
Słyszeli państwo, poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
To
państwa.
Chyba był sygnał, że chce przemówić 7. i odpowiedzieć na pytanie.
Miejmy nadzieję, że tylko to.
Że to tylko to, kaszel.
Pierwsze pytanie związane z koronawirusem. Tutaj padła taka sugestia, że rząd się trochę spóźnił, że można było wcześniej uruchomić te wszystkie pieniądze, procedury, co najmniej 2 tygodnie. Wtedy byśmy bardziej byli przygotowani na ten radykalny skok liczby zarażonych.
Post factum łatwo pewne rzeczy mówić, natomiast nie słyszeliśmy wcześniej także ze strony opozycji jakichś sygnałów, że należy coś robić wcześniej. W momencie,
pan
kiedy...
poseł sygnalizował, że 14 lutego była sugestia w tej sprawie.
Był składany projekt ustawy w tej sprawie.
Tak, ale nieco inaczej brzmiący, nie dający tak wiele szans rządowi, takich wiele możliwości. Przypomnę, że w tej chwili poza 100 milionami, o których mówił pan premier na samym początku, to jest ponad 1 miliard złotych rezerwy w dyspozycji szefa MSWiA, które mogą być także wykorzystane przy zwalczaniu koronawirusa, a ta specustawa daje znacznie większe możliwości i możliwości dysponowania dużo większymi kwotami bez konieczności chociażby pytania za każdym razem Komisji Finansów o zgodę na przesunięcia wewnątrz budżetu. Także to są te rozwiązania, które umożliwiają w dłuższej perspektywie na realne działania rządu, a my jesteśmy w tej chwili już gotowi na to. Przypomnę, że zanim pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa w Polsce, zarówno minister zdrowia, jak i inne resorty, ale głównie minister zdrowia, główny inspektor sanitarny podjęli kroki formalno-prawne. Przypomnieliśmy procedury, chociażby w szkołach, co należy robić. Inspektorat sanitarny wielokrotnie wszystkim Polakom przekazywał informacje, jak się zachowywać, jakie środki ostrożności zachowywać, chociażby te najbardziej znane, związane z zachowaniem higieny. I widać, że przy pierwszych przypadkach koronawirusa te procedury zadziałały i to funkcjonuje.
Pytanie, czy w związku z koronawirusem nie wprowadzać ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, bo większość, znakomita większość tych przypadków, a jak nie wszystkie nawet, zostały do Polski zawleczone. Czy nie powinniśmy wprowadzić większej kontroli na granicach, na lotniskach i tym podobnie?
No ale proszę pamiętać, że musielibyśmy zawiesić działanie przepisów szengenowskich. Na razie żaden kraj Unii Europejskiej się jeszcze na to nie zdecydował. Natomiast wprowadzamy takie kontrole sanitarne wobec regularnych podróży autobusami, busami, na lotniskach.
Przy tej okazji apel do wszystkich przewoźników, żeby jednak sporządzać listę pasażerów, tak, bo nie wiadomo, kiedy to się może przydać.
Tak, no to jeden z tych mechanizmów, o których mówiliśmy, który ma zapobiegać może częściowo rozprzestrzenianiu się, ale i także reagowaniu, gdyby ktoś z pasażerów był rzeczywiście chory, żeby łatwo ich było zidentyfikować i ograniczyć krąg osób, która mogłaby się dalej zarażać. Temu służą także te badania choćby termometrami na lotniskach, w autobusach tych regularnie kursujących między państwami, czy także w pociągach. To wszystko ma pozwolić wychwycić jak najszybciej te osoby, które są zarażone i krąg osób, które są narażone na to, aby potem roznosić ewentualnie chorobę. To wszystko ma służyć temu, aby ograniczyć maksymalnie zasięg tej choroby. W interesie nas wszystkich jest, żeby te mechanizmy zadziałały, ale i także, żeby wszyscy obywatele stosowali się do tych zapisów, bo chociażby to, co się dzieje we Włoszech, tak, to częściowo przynajmniej ten rozmiar epidemii wynika z tego, że ogromna część mieszkańców Włoch lekceważy po prostu podstawowe reguły zachowania. I to dlatego między innymi jest tak duży zakres tej epidemii. Polacy, mam nadzieję, nauczeni, tym razem już na przykładzie kogoś innego, będą się sami stosowali do tych zaleceń, chociażby gdy ktoś będzie już poddany kwarantannie domowej, to nie będzie
to
tak
będzie
jak
siedział w domu.
No właśnie, a nie tak jak w jednym z pierwszych wypadków, gdzie ta osoba poddana kwarantannie, czyli powiedzmy takiej izolacji domowej, bez żadnych zaleceń lekarskich, poszła sobie do Kauflandu na zakupy, bo zachciały się coś kupić. No to jest nieodpowiedzialne działanie, bo naraża setki, tysiące wręcz osób na możliwość niestety zarażenia się tą chorobą.
Ja napisałem do rządu w interpelacji pytanie, jak będzie wyglądało zabezpieczenie granicy wschodniej, bo my patrzymy tylko na zagrożenia płynące z południa czy z zachodu, a pamiętajmy, że województwo podlaskie...
Koronawirus jest na Białorusi i na Ukrainie.
Na Litwie. I można powiedzieć, że to nie są państwa o najsilniejszych systemach ochrony zdrowia, więc powinniśmy naprawdę wyprzedzająco i na serio zastanowić się nad tym, jak mają wyglądać zabezpieczenia, kontrola ruchu pasażerskiego
skoro
na granicach.
Skoro kontrolujemy dokumenty, dokładnie, bo wjeżdżają oni do strefy Schengen, w związku z tym, czy przy tej okazji nie należałoby ich także zbadać w sensie temperatury chociaż.
Myślę, ale to akurat dla poczucia... jest dużo łatwiejsze. Myślę, że tu Straż Graniczna tego typu procedury ma już wdrożone. O tym mówił pan minister Kamiński na takich naradach rządowych. I akurat wschodnia granica pod tym względem jest łatwiejsza do kontroli. Co prawda są to setki tysięcy ludzi wręcz przekraczających granicę, no ale te podstawowe badania temperatury da się zrobić, ale trzeba pamiętać, że to także nie pozwala na całkowite wykrycie osoby zarażonej.
Bo ona przecież... może być w fazie, no tak, tylko, tak powiem, utajonej.
Tylko chodzi o to, panie ministrze, że to póki co nie jest robione, a epidemia trwa, więc ja się tylko dopominam tego, żeby wreszcie rozpocząć tego typu działania ochronne na naszej granicy wschodniej, bo to dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jest bardzo ważna sprawa.
Czyli doposażenie, zainstalowanie odpowiedniej sieci mierników, które będą pozwalały przynajmniej wstępnie kontrolować
i
przesiewać.
Myślę, że technologia jest tutaj znana, natomiast chodzi o to, żeby to wreszcie zrobić.
Czekamy zatem na rozmowę w tej sprawie i decyzję. Przy tej okazji
to już
pytanie
jest
o szkołę.
Robione i będzie oczywiście robione. Jeśli chodzi o szkoły...
Czy zawieszać już...
Na razie według wskazań głównego inspektora sanitarnego takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Natomiast przypomnieliśmy dyrektorom szkół już w końcu...
Że oni mogą.
Tak, zgodnie z przepisami, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, ale także pracowników, no to mogą zawiesić zajęcia. I tak już się w kilkunastu szkołach odbyło w ubiegłym tygodniu, kiedy pojawiły się obawy, że jedna z osób mogła być zarażona koronawirusem. Na wszelki wypadek te osoby skierowano na badania oraz na kwarantannę domową. W międzyczasie zamknięto szkoły, doprowadzono do dezynfekcji. Przypomnę, przypomnę, że nawet te najprostsze środki dezynfekujące zabijają tego wirusa. Gdy okazało się, że w wyniku tych badań nie ma zagrożenia chorobą, dziś powrócono do zajęć w tych szkołach, ale w kolejnych podobna sytuacja się powtarza. I tu widać też, że warto było przypomnieć dyrektorom, jak ta procedura powinna wyglądać. Dyrektorzy
jak
już nie muszą się...
Także
przestrzeganie tych reguł jest bardzo potrzebne.
Pytanie na zakończenie tej części rozmowy. Czy ten swoisty paks koronawirus da się przełożyć także na inne tematy, które powinny być wspólne dla naszego kraju, jak chociażby no, polityka zagraniczna albo infrastrukturalne inwestycje, żeby nie zmieniać pomysłów, tylko przyjęliśmy określony plan w strategii, to wspólnie, niezależnie od tego, kto jest przy sterach rządowych, realizuje tę politykę.
Ale oczywiście, że opozycja jest gotowa, dlatego dziwimy się, że w danym przypadku, czy na przykład koronawirusa, czy jakichś innych zagrożeń wybiegając z przyszłości militarnej, Rada Bezpieczeństwa Narodowa jest martwa przy prezydencie. To nas martwi, smuci, bo tutaj przedstawiciele danej partii mogą się zebrać w ciągu godziny, dwóch i na takie spotkanie do pana prezydenta się udać. I te osoby najważniejsze, jeżeli chodzi o partie rządzące i opozycyjne, mogą zająć wspólne stanowisko i przekazać
ale
to.
Ale pierwszy krok, jeśli chodzi o koronawirusa, został zrobiony, bo pan premier spotkał się z przedstawicielami partii opozycyjnych.
Martwi nas, że prezydent ma tutaj dość słabą inicjatywę.
Do tańca trzeba dwojga, więc to jest także pytanie do rządzących, bo ta władza, ten Sejm znany jest z tego, że opozycja jest tam całkowicie eliminowana i możliwość zabierania głosu, konsultacji nie istnieje. Więc odpowiedzialność za to, dlaczego tak trudno dziś w Polsce współpracować opozycji i rządzących, absolutnie spada na PiS i na większość sejmową. Ale można powiedzieć tak,
ale także trzeba spojrzeć na opozycję, która się usztywnia i też pewne tematy są niedyskutowalne.
Jak widać, panie redaktorze, jak rząd chce, to może. I w sprawie koronawirusa udało się dogadać dlatego,
można powiedzieć
bo była...
o opozycji.
Ale inicjatywa musi być ze strony rządu. Musi być inicjatywa ze strony rządu. My jako posłowie, jeżeli już mamy mówić o takim poselskim wymiarze, potrafimy ze sobą współpracować w sprawach, które nas łączą. Ja przypomnę, powołaliśmy w tej kadencji parlamentarny zespół, podlaski zespół parlamentarny, do którego przystąpili wszyscy posłowie z Podlasia i będziemy starali się tam rozmawiać. Mieliśmy już jedno całkiem obiecujące spotkanie na temat inwestycji kolejowych i chcemy rozmawiać o tym, co dla naszego regionu jest ważne. I tu na pewno sprawy regionalne nas będą łączyć. Natomiast oczywiście w systemie państwa demokratycznego opozycja ma inne zadania, takie, żeby monitorować działania rządzących i także w sprawie koronawirusa my, dając rządowi ogromne narzędzie w postaci tej ustawy, no, dającej nadzwyczajne środki, będziemy monitorować i przyglądać się, jak rząd wykorzystuje te środki do skutecznej walki z koronawirusem. W tym celu na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska powołała specjalny zespół ekspertów i specjalistów, aby monitorować, w jaki sposób rząd radzi sobie z koronawirusem.
Teraz widzimy, panie ministrze, że rozpoczęła się konferencja premiera w sprawie koronawirusa. Będziemy podglądali, ale powracamy do tematu naszej rozmowy. Czy paks koronawirus zostanie utrzymany i przedłużony na inne ważne dla Polski tematy?
Warto by, aby tak było, bo jest co najmniej kilka tematów, które powinny być ponad bieżącą dyskusją polityczną. Na pewno jest nią polityka zagraniczna, wspieranie choćby Polaków poza granicami, ale myślę także sprawy infrastrukturalne i pewnie dałoby się kilka jeszcze co najmniej innych tematów znaleźć, ale mamy niestety takie wrażenie, że opozycja tak zwana totalna po prostu często nie chce rozmawiać, stąd także i brak oferty tych rozmów, no bo jeżeli kilka razy sparzyliśmy się i widzieliśmy tylko i wyłącznie złą reakcję. Cieszę się, że w przypadku tej choroby, która zagraża już w tej chwili nie tylko Chinom, ale całemu praktycznie światu, na szczęście udało się porozumieć, wspólnie doprowadzić do uchwalenia ustawy praktycznie niemal wszystkich sił politycznych. Oczywistą jest, że opozycja ma prawo do tego, aby patrzeć na to, jak te specjalne kompetencje będą wykorzystane.
Czytamy, że pan premier zapowiedział wdrożenie kontroli sanitarnych na granicy z Niemcami i Czechami na głównych przejściach granicznych.
To, o czym właśnie mówiłem, że te regularne linie autobusowe, busowe, przewożące osoby w sposób komercyjny będą zatrzymywane przez ITD, będą badania.
Oczekujemy, że zostanie to przeniesione.
Tym bardziej
na
będę
granicę.
Domagał się, aby także na wschodniej granicy takie
Straż Graniczna
kontrole sanitarne
to samo ma robić na innych granicach, zwłaszcza tych, które są zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.
Kończymy ten temat. Za chwilę zajmiemy się kampanią prezydencką. Pytanie, bo jeszcze w poprzedniej części nie padło w stosunku do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Czy w związku z koronawirusem ograniczyć kampanię prezydencką? Szymon Hołownia zapowiedział, że przechodzi do internetu.
Znaczy siłą rzeczy prawdopodobnie niektóre aktywności z kampanii będą musiały być ograniczone. Wielkie spotkania na wiele tysięcy osób wydaje się dzisiaj oczywiste, że będą zawieszone. Być może
tym także bardziej, że rząd, tak jak widzimy i pewnie pan o tym wie, zaostrza działania sanitarne.
Tak, mówiliśmy o tych działaniach już w ubiegłym tygodniu. Pan premier właśnie dziś oficjalnie je komunikuje. Mówi o tych kontrolach sanitarnych na głównych trasach przelotowych wobec przewoźników międzynarodowych. O lotniskach już państwo wiedzą, że znacznie wcześniej to wdrożono. Staramy się na wszelkie możliwe sposoby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. I mamy nadzieję, że dzięki temu ograniczymy zasięg tej epidemii w Polsce, bo to, że ona już dotarła do nas, to jest oczywiste. O tym zresztą pan minister Szumowski mówił już kilka dni temu, że jest oczywiste, że także do nas dotrze i przy tak otwartych granicach nie jesteśmy w stanie powstrzymać przenoszenia wirusa.
Ale powracam do pytania, czy zawieszać kampanię, przechodzić do internetu, nie spotykać się, czy może paść wniosek o przełożenie w ogóle wyborów prezydenckich, no bo załóżmy taką sytuację, że któryś z kandydatów jednak załapał owego koronawirusa, czego nikomu oczywiście nie życzymy, no i co, i wtedy wycofać ma się z prowadzenia kampanii?
Na szczęście na razie takiej sytuacji chyba nie ma, więc dziś taka decyzja
byłaby... Ja jestem wrednym pesymistą.
Dziś taka decyzja byłaby przedwczesna, natomiast na pewno epidemia wpłynie na sposób prowadzenia kampanii.
Czy sztaby wyborcze rozważają tego rodzaju warianty? Co będzie w sytuacji, gdy?
Prawdopodobnie tak, natomiast nikt dzisiaj oficjalnie jeszcze o tym nie powie. Natomiast trzeba brać pod uwagę także i te czarne scenariusze i potrafi się do nich dostosować. Na razie termin wyborów jest z góry określony. Nie widać powodu w tej chwili, aby te wybory przekładać. Natomiast za miesiąc, czy sytuacja się zmieni, to dziś nie jesteśmy w stanie tego ocenić.
Trudno rokować, co będzie, bo wybory mamy za 2 miesiące i 1 dzień. Zobaczymy, czy jaka będzie sytuacja, czy będzie dynamiczna, jeżeli chodzi o koronawirusa, czy te faktycznie ogniska będą się w jakiś tam sposób zmniejszały. Na razie, jeżeli chodzi o komitet Roberta Biedronia, taka sytuacja nie jest brana pod uwagę. Ale tutaj tak samo jak rano mieliśmy 11 przypadków, po południu 13 mamy 16. Ciekawe, ile będziemy mieli wieczorem. Także sytuacja jest dynamiczna i na tą chwilę nie ma takowej decyzji.
Na pewno epidemia koronawirusa wpłynie na te wybory. I
już
ona
wpłynęła,
ma też,
nie da się ukryć, ona ma cieniem też, poważnie.
Tak, ale ona ma też swój kontekst polityczny. No, widzimy cały czas rządzących na konferencjach prasowych. To jest okazja dla rządzących na pewno, żeby pokazać aktywność. I to ma swoje polityczne znaczenie. Różni specjaliści na ten temat mówią, że raczej w takim trudnym czasie to rządzący mają większą siłę przyciągania, bo ludzie oczekują skuteczności działania, więc na pewno dla nas, dla opozycji to jest trudniejsze wyzwanie. Ale ja chcę też powiedzieć, że ocena rządu będzie też wynikała z tego, jak sobie z tym wirusem będzie radził. Bo można powiedzieć tak, teraz mamy sytuację względnie jeszcze dobrą w naszym kraju. Oczywiście przyrost jest intensywny, no ale wyborcy będą też oceniali, jak rząd sobie poradzi. Jeżeli poradzi sobie, jeżeli nie dopuści...
To nie po deklaracjach, tylko po konkretnych działaniach.
I to już nie będzie będzie zależało od kampanii politycznych, to będzie przez obywateli po prostu oceniane jakby według rzeczywistości, a nie według haseł czy konferencji prasowych.
Ale ludzie, pytanie, czy to nie za bardzo wpłynie na jakość tych wyborów, że nie będzie takiej asymetrii? Czy z tego powodu pan, to jest nie tak, przenosić że... tej debaty, nie przenieść troszeczkę w czasie, po to, żeby móc już...
Ale my dziś nie wiemy. Nie wiemy, o ile to przenieść. A to poza tym jest sytuacja konstytucyjna. To nie jest tak, że politycy mogą sobie, czy sztaby sobie się umówią, że zmieniają termin wyborów. No to by była poważna decyzja konstytucyjna. Musiałaby być podjęta w absolutnym konsensusie. No tak, żeby to, mówiąc wprost, było i zgodne z prawem, ale też zgodne z obyczajem politycznym. Na razie miejmy nadzieję, aż do takiej sytuacji nie dojdzie. Musimy być przygotowani na rozmowę na ten temat. Musimy te warianty B, sztaby mają warianty B. No wiedzą, że tak powiem, że będą musiały zmienić format tej kampanii, że ona nie będzie mogła odbywać się na wielkich salach, że raczej kameralne spotkania więcej, ale małych spotkań. No dziś na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska podróżuje przez Lubelszczyznę, to tam jest kilkanaście spotkań zaplanowanych, ale małych, takich powiatowych, tak? Nie, i większa część z nich w otwartej przestrzeni. Więc można kampanię prowadzić z zachowaniem środków higieny. Ja jeszcze raz powtórzę. Sztaby się powinny stosować do rekomendacji służb sanitarnych. To powinno być wyzwanie nie tylko tak samo jak dla instytucji, dla firm, dla obywateli. Wszyscy powinniśmy się stosować do zaleceń głównego inspektora sanitarnego i tak prowadzić kampanię i tak żyć w tym czasie epidemii.
Jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę, nie mamy takowych doświadczeń, jeżeli chodzi o taką chorobę, a tym bardziej jeszcze w trakcie wyborów. I trudno jest dzisiaj, panie redaktorze, stwierdzić, czy robimy, nie wiem, pułap 100 osób zakażonych, czy 1000 osób zakażonych. Tego nie wie nikt. Jak to się będzie rozwijało w Polsce i u naszych sąsiadów, którzy
największe... No ale pytanie, czy rozważając różnorodne warianty, nie przedyskutować już tego i być przygotowanym, bo później ad hoc organizować spotkanie, dogadywać pewne szczegóły, no to może być już za późno, panie pośle.
Mam jeszcze ponad 2 miesiące do terminu wyborów. Jeżeli sytuacja bardzo poważnie by się zaostrzyła, uniemożliwiała praktycznie prowadzenie kampanii, no wówczas trzeba rzeczywiście...
Na przykład odcinamy Dolny Śląsk, bo we Wrocławiu będzie znacznie więcej przypadków niż teraz. I co wtedy? No, nie będzie się tam mogła toczyć kampania prezydencka.
No tak, ale dziś nie jesteśmy w stanie jeszcze tego ocenić. To te głosy, które przed chwilą padły, proszę zauważyć, że bez względu na to, z jakiej partii się wywodzimy, każdy z nas mówi jednak o potrzebie pewnego umiarkowania, dostosowywania się do tego, jaka jest sytuacja. Można oczywiście wyobrazić sobie ten najczarniejszy scenariusz, który doprowadzi do tego, że praktycznie życie publiczne niemal zostanie zawieszone i wtedy wydaje się realne, że takie przełożenie terminu wyborów mogłoby nastąpić, ale tu się zgadzam, że powinno to nastąpić w drodze konsensusu. Natomiast przy tej okazji warto także zaapelować nie tylko i wyłącznie do obywateli i tych, którzy nie uczestniczą w życiu publicznym, ale także do tych aktywnych uczestników, zwłaszcza partii opozycyjnych, które słusznie, to był głos przed chwilą, że te nadzwyczajne uprawnienia związane z zbliżającą się epidemią są dużym wyzwaniem dla rządu i będą swego rodzaju sprawdzianem, czy rząd potrafił z tych uprawnień się właściwie wywiązać. I to jest oczywiste, że to także będzie miało pewien wpływ na kampanię, ale to jest także apel do partii opozycyjnych, żeby też czasami nie siały sztucznej paniki. Przypomnę takie wpisy internetowe niektórych polityków Platformy, którzy przez jakiś czas próbowali lansować tezę, że rząd ukrywa chociażby pierwsze przypadki koronawirusa, co oczywiście nie miało miejsca. To nawet pani marszałek Kidawa-Błońska podjęła, co wydaje mi się powinno też być takim ostrzeżeniem, aby w przyszłości raczej nie igrać z tym tematem, bo panikę można wywołać dosyć łatwo. Natomiast w naszym wspólnym interesie, bez względu na to, z jakiej partii jesteśmy, jest po pierwsze ograniczenie choroby do minimum i nie budzenie zbytnich obaw, aby nie doszło do scen, które potem żaden rząd nie będzie w stanie już opanować.
Panie pośle, pytania ze strony opozycji nie budzą paniki. Wpływ na niepokój natomiast mają na przykład istotne braki w zaopatrzeniu. Niech pan dziś kupi gdzieś maseczkę chirurgiczną albo żel antybakteryjny. Rząd o to powinien się starać, nie troszczyć się o poprawność wyrażeń ze strony opozycji, tylko zatroszczyć się o to, aby obywatele mogli w sklepach kupić to, czego potrzebują i co ich niepokoi w związku z tym, że tego nie ma. No niestety realna sytuacja jest taka, trzeba jakieś zamówienia specjalne skierować i to zaopatrzenie poprawić. To też
zostały skierowane.
No, ale jesteśmy spóźnieni w tej kwestii.
Ale nie do końca, panie pośle. Sam pan doskonale wie, że w Polsce system gospodarczy to jest system wolnorynkowy. I przez wiele lat...
Proszę na wolny rynek nie zrzucać
to,
tego.
Ale no, jak to nie? No,
rząd otrzymał możliwość zamawiania.
Ale spokojnie, panie pośle, specustawa dopiero weszła w życie wczoraj czy przedwczoraj.
Właśnie, o tym mówiłem, że późno.
No, dobrze, panie pośle. Gdybyśmy to miesiąc temu zgłosili, powiedzielibyście, że chcemy wprowadzić dyktaturę, co już wielokrotnie mówiliśmy.
14 lutego
natomiast jeśli chodzi... Nasz termin wprowadzenia był niewiele późniejszy. Jeśli i znacznie szersze elementy obejmujące niż państwa pierwotna propozycja. To jest po pierwsze. Po drugie, no pan domaga się, żebyśmy nagle zaczęli wprowadzać reglamentację jak w systemie komunistycznym, co jest nierealne.
Nie reglamentacja, nie,
ale,
dostępność.
Ale panie pośle, to jedno z drugim się wiąże. No pan wymaga teraz, żeby rząd zaczął ręcznie decydować, ile jakiego towaru będzie zamówionego. Sytuacja w tej chwili jest taka, że nie tylko polski rząd, ale praktycznie wszystkie rządy w Europie i ogromnej części świata nagle zaczynają zamawiać różnego rodzaju towary, te podstawowej opieki czy higieny osobistej i ich po prostu realnie na rynku zaczyna brakować. Ale to dlatego między innymi doszliśmy do bardzo szybkiego porozumienia z Polfą, do porozumienia z Orlenem, które w nadzwyczajny sposób wyprodukują znacznie większe ilości tych płynów dezynfekujących niż dotąd produkowano. Orlen w ogóle się tym dotąd nie zajmował. Jest to właśnie tego typu reakcja, która odpowiada bardzo szybko na potrzeby realne. Tak jak mówił prezes Obajtek, normalne przestawienie linii produkcyjnych trwa nawet pół roku, a nawet i dłużej. A tu w ciągu zaledwie kilku tygodni zostanie wyprodukowana duża ilość płynu dezynfekującego. Część tych płynów z takiej tej nadzwyczajnej produkcji trafi między innymi do urzędów i do szkół. Tam, gdzie pojawia się duża grupa osób i gdzie szczególnie ważne jest zachowanie tej higieny
osobistej.
Ja tylko
mówię, panie ministrze, pan mówi o tym, że to zostanie zrobione. A ja mówię, że teraz jest ten kluczowy czas dla zatrzymania epidemii, bo są pierwsze przypadki. Teraz już powinien być ten płyn w szkołach, powinien być w urzędach,
panie
powinien
pośle,
być
mydło
dostępny.
Wystarczy, mydło z wodą wystarczy do tego, aby zatrzymać podstawową higienę.
A poza tym nie wyobrażam sobie, że w szkole będzie alkohol. To już tak na marginesie.
A powiem państwu jako ciekawostkę, jeżeli chodzi, no wiadomo, że giełdy też lecą na szyi, nie zapominajmy o ekonomicznym skutku tego.
Tego wszystkiego.
A teraz się dowiedziałem, byłem na spotkaniu z przedsiębiorcami, czego najbardziej zaczyna już towarów brakować importowanych z Chin, czego wszystkich zużywamy? Tuszy do drukarek. Bo tu cały import mamy z Chin i tu już są powstają jakieś tam embarga.
No właśnie, pytanie, czy taka debata...
produktów.
Tak,
no,
tak, czy taka
tak,
debata
tak,
nie powinna...
Na gospodarkę. Tak.
Nie powinna się odbyć w parlamencie, że jakiego rodzaju no, takie filarowe przemysły powinniśmy na miejscu utrzymywać, które decydują o przetrwaniu gospodarki danego państwa, społeczeństwa danego państwa. Czy wszystko eksportować, w sensie miejsca wyprodukowania i potem przywozić to, czy pewne niezbędne minima powinny być utrzymane przy na przykład dopłacie państwa.
No mamy globalną
państwa.
Gospodarkę, w związku z tym trudno jakby zakładać, że
wszystko nam się uda wyprodukować.
Że wszystko nam się uda produkować. Raczej chodzi o to, żeby łańcuchy dostaw działały
sprawnie.
Ale mówię
o takich filarowych,
natomiast
czyli podstawowych.
Tu raczej chodzi o działania te, o których mówił minister Piątkowski, że czasami w takim czasie kryzysowym chodzi o zdolność przebranżowienia, czy przestawienia produkcji.
Czyli jak utrzymywać potencjał.
Elastyczności pewnej, tak, zachowań. No, to jest czas nadzwyczajny i trudno taki czas planować, tak. No, on następuje i teraz, że tak powiem, musi być szybka reakcja. Szkoda,
ale
że ona
sytuacja
jest...
nadzwyczajna powinna nas uczyć czegoś.
Ale to proszę pamiętać, że to wynika również z tych przemian gospodarczych, które dokonały się w ostatnich kilkudziesięciu latach, między innymi wyprzedaży polskich firm. Prawo i Sprawiedliwość akurat jest tym ugrupowaniem, które mówiło o tym, że jednak pewna pozycja państwa także w gospodarce jest potrzebna, zwłaszcza w tych kluczowych
czyli takiej
rodzina.
Jądro
gdybyśmy na przykład nie mieli wpływu na działalność Orlenu, no to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zmusić prywatną firmę do tego, aby nagle przestawiła swoją produkcję i część swego potencjału wykorzystała do czegoś innego.
Jest jeden taki potencjalny czyli duże pieniądze.
Proszę, no tak, ale każde państwo ma także ograniczoną ilość pieniędzy i... Tak. To może doprowadzić bardzo szybko do jeszcze poważniejszych kłopotów niż tylko i wyłącznie te, które są związane z samą epidemią, a ona na pewno będzie miała także wpływ na sytuację nie tylko gospodarki polskiej, ale całej Europy i całego świata. Ja przypomnę tylko, że chociażby pod koniec kadencji PO i PSL-u doprowadzono do prywatyzacji na przykład takiego naturalnego monopolisty jak PKP Energetyka, co jest moim zdaniem kuriozum, bo tam żadnej konkurencji nie ma. Oddano praktycznie monopol w ręce prywatnej firmy i w kilku innych miejscach niestety też się to wydarzyło. Przypomnę słynne przykłady odcinków prywatnych autostrad, które funkcjonują na zupełnie innych zasadach i ci, którzy jeżdżą choćby w stronę granicy zachodniej, wiedzą, jak gigantyczne pieniądze muszą płacić za przejazd kilkudziesięciokilometrowej autostrady. I jeszcze raz wrócę do pewnej odpowiedzialności. Dobrze, że politycy różnych opcji potrafili się porozumieć, ale czasami nawet marszałek Grodzki, proszę no przypomnieć, jadąc na nadzwyczajne posiedzenie Senatu, dlatego i odwlekał, bo był na urlopie we Włoszech i nawet były kłopoty z tym, żeby podał miejsce pobytu. No to jest takie nieodpowiedzialne zachowanie. Trzeba świecić wręcz przykładem, zwłaszcza te osoby publiczne, no bo jak zwykły obywatel może powiedzieć, że on przestrzega reguł, jak najwyższe osoby w państwie tego nie chcą zrobić.
Ja myślę, panie ministrze, bo znów... Ale to jest przywilej oczywiście rządzących, zajmuje się opozycją zamiast rozwiązywaniem problemów. Przedsiębiorcy, my mamy w Polsce, i tu zacytuję słowa premiera, my mamy w Polsce bardzo zdrową gospodarkę. I nie ma co zwalać na polskie reformy. Polskie reformy okazały się jednymi z najbardziej udanych w Europie. Dzięki temu mamy dziś naprawdę zdrową gospodarkę i ona jest w zdecydowanej większości prywatna. I między innymi dlatego jest zdrowa. Więc nie upaństwawianie jest tutaj remedium,
ja
ale,
o filary,
ale...
Jak utrzymać pewien potencjał, żeby dało go się w kryzysowych sytuacjach wykorzystać.
Ja chcę powiedzieć, dzisiaj przedsiębiorcy będą oczekiwali od państwa pomocy. Dobrze, że o tym mówimy, dobrze, że pojawiają się tego typu narzędzia. Branża transportowa, branża turystyczna będzie się w tym roku musiała zmierzyć z gigantycznymi stratami. I myślę, że przedsiębiorcy będą od państwa oczekiwać tego, aby skutecznie tym branżom pomóc. To będzie także trudne, ale konieczne zadanie rządzących. Także ja bym, panie ministrze, tutaj się skupiał nie na komentowaniu historii gospodarczej Polski, a na pomocy przedsiębiorcom,
ale jedno z drugim
ma niestety
dużo wspólnego, bo zaszłości historyczne wpływają na to, jak dzisiaj funkcjonuje gospodarka i w ciągu kilku dni czy kilku tygodni tych mechanizmów nie da się zmienić. Jeśli chodzi o pomoc dla niektórych działów gospodarki, to przygotowujemy już rozwiązania, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ale nie można też oczekiwać, że nagle państwo zrefunduje 100% strat. I kolejnym krokiem będzie również to, że taka pomoc będzie musiała kosztować budżet państwa. Jak rozumiem, gdy wystąpimy na przykład z propozycją nowelizacji budżetu i wprowadzenia deficytu, którego na razie w projekcie budżetu nie ma, to opozycja nie będzie krzyczała, że to jest fatalne dla gospodarki, państwa i tak dalej, tylko uzna, że jest to związane z nadzwyczajną sytuacją i skoro chcemy pomagać przedsiębiorcom, a to będzie kosztowało miliardy złotych, no to taki deficyt w budżecie państwa będzie się musiał po prostu pojawić i też liczę wtedy na taką uczciwą dyskusję w tym temacie.
Panie ministrze, ja chcę powiedzieć, panie ministrze, łatwiej by nam było to zrobić. Oczywiście, będziemy zawsze podchodzić w tej nadzwyczajnej sytuacji z pełną odpowiedzialnością do propozycji rządowych i na pewno będziemy za tym, żeby polskim przedsiębiorcom pomóc w sfinansowaniu skutków
pytanie,
epidemii koronawirusa. Natomiast chcę powiedzieć, panie ministrze, łatwiej byłoby nam to zrobić, gdyby pan prezydent zawetował 2 miliardy złotych na telewizję publiczną, bo mamy dziś sytuację taką, że potrzebujemy tych pieniędzy dla ochrony zdrowia, także na walkę z koronawirusem.
Zwiększyliśmy pieniądze
niestety,
o kilkadziesiąt miliardów złotych w stosunku do okresu rządu PO-PSL.
To nie jest zbyt demagogiczne.
To nie jest demagogia. To są fakty. To są fakty.
Media
to są
regionalne.
Czyste fakty.
Czysta demagogia.
Przy tej okazji zapytam o media regionalne, no bo bez tych pieniędzy, co do których losu ma pan zastrzeżenia, to media regionalne poszłyby pierwsze pod nóż.
A ja chcę zapytać, jaka część tych pieniędzy a mówimy tutaj nie o 2 miliardach, tylko o 10, bo ustawa mówi, że jest przyjęta na 5 lat. Czyli 10 miliardów złotych dajemy na propagandę w państwowych mediach. A ja chcę zapytać, bo ja jestem przekonany, że lwią część tych pieniędzy pochłonie telewizja, a do ośrodków regionalnych spadną jakieś drobne okruszki. Bo tak było do tej pory. Czy coś wiemy, żeby tu coś się miało zmienić?
No ale pytanie, ja chętnie dlaczego do tej pory, kiedy pana partia była przy rządzie, nie udało się uregulować kwestii abonamentowych, nie udało się uregulować kwestii finansowania mediów publicznych. Zostały one wręcz potraktowane jak proszalny dziad, musiały wyciągać rękę i zostały sprowadzone do tej, a nie innej roli. Sam pamiętam rozmowę z panem premierem Donaldem Tuskiem, kiedy długo się sprzeczaliśmy i nie było żadnego porozumienia, bo po drugiej stronie była blokada, że media publiczne są niedobre.
Media publiczne, panie redaktorze, są potrzebne. Mamy w Polsce taki system, w którym mamy konstytucyjną ochronę mediów publicznych.
No, a to pytanie, ale, jak je finansować?
A finansować je trzeba nie w taki sposób, aby z tego...
Żaden system nie został wdrożony,
ale ja chcę
i
powiedzieć,
nie daje efekt.
Za naszych czasów nie trzeba było dodatkowych pieniędzy z budżetu, żeby telewizja funkcjonowała, radio funkcjonowało. Zgoda skromniej. Dobrze. Nie było tak rozpasanych produkcji, nie było tak rozpasanej propagandy.
Panu mówił o tym, że zabrano mi 10%,
niestety, smutne
10% wynagrodzenia, bo była tak dobra sytuacja. I do dzisiaj tych pieniędzy nie zostało.
Ta dobra sytuacja ta dobra sytuacja polegała na tym, że ówczesny szef telewizji z Platformy doprowadził do tego, że wyprowadzono kilkuset pracowników produkcji poza telewizję polską.
I dziennikarzy też.
Produkcji i dziennikarzy, czyli tych, którzy tak naprawdę realnie...
Do firmy zewnętrznej.
No właśnie. I to było sztuczne pokazywanie, że niby telewizja kosztuje mniej niż powinna kosztować. Doprowadziliście do tego, że telewizja publiczna niestety miała fatalne finanse. Próbujemy je chociaż troszeczkę uzdrowić. To prawda, niestety nie ma ciągle jednolitego systemu finansowania mediów publicznych.
Kiedy rozmawiano o finansowaniu, to był problem z dopisaniem abonamentu do rachunku.
Próbowaliśmy to zrobić. Przypomnę, co wtedy robiła opozycja totalna, twierdząc, że chcemy wprowadzić kolejny podatek. Był totalny opór przeciwko tego typu rozwiązaniu. Wtedy niestety się z niego wycofaliśmy. Natomiast warto wprowadzić jakiś jeden systematyczny sposób finansowania mediów publicznych. Jednym z takich sposobów funkcjonujących między innymi w Europie jest po prostu dotacja z budżetu. I to, co się dzieje w tej chwili, jest próbą wprowadzenia takiego mechanizmu na dłuższy okres czasu, żeby chociażby można było przez dłuższy czas zaplanować budżet mediów publicznych, w tym mediów regionalnych, bo one wypełniają funkcje, których nie wypełniają media prywatne.
Jednym zdaniem, bo już musimy kropkę.
Państwa, każdy ze stron ma swoje racje. Oczywiście to jest bardzo też jasne, jeżeli chodzi o rozliczanie w regiony, jaki jest podział tej puli pieniążków. To powinno być jasne i klarowne, ile dostaje przykładowo Radio Białystok, Telewizja Białystok. Wszyscy powinni to wiedzieć.
Zgodnie z prawem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje decyzję w sprawie podziału.
Teraz Lewica dzisiaj zaproponowała, wzniesie projekt uchwały, żeby 3/4 Sejmy wybierało prezesa telewizji. I to by było uczciwe w stosunku do wszystkich.
Jak chcę Państwu powiedzieć, nic nie zmieni wymowy tego faktu. Zamiast 2 miliardów na onkologię poszły one na propagandę telewizyjną.
Nie było tych pieniędzy na onkologię. Wydaliśmy kilkadziesiąt miliardów złotych więcej z budżetu państwa na ochronę zdrowia niż Platforma i PSL.
Nie będziemy już...
A te pieniądze są potrzebne w różnych miejscach naszego życia.
Są
także
na propagandę polityczną w roku wyborczym
potrzebne.
I także
na media publiczne, w tym na chociażby Radio Białystok czy Oddział Regionalny Telewizji Polskiej.
Dziękuję panu bardzo.
Do widzenia.
Spór w tej sprawie będzie trwał i będziemy do niego wracali. Naszymi gośćmi byli dzisiaj posłowie Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Do widzenia.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.
Oraz Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
Kłaniam się państwu.
Za uwagę dziękuję również Lech Pilarski. Do usłyszenia.